Pan przemówił do Jonasza po raz drugi. Zaczyna się trzeci rozdział Księgi Jonasza. Bóg przemawia po raz kolejny i nie przekreśla człowieka. Nawet po tym, kiedy to człowiek zechciał przekreślić Boga. Przemawia po raz kolejny i Bóg daje kolejną szansę. Przemawia do Jonasza i Bóg nie obraża się, że ten chciał uciec od niego. To my czasami, gdy ktoś nas źle potraktuje, obrażamy się, odwracamy, nie rozpoznajemy na ulicy, nie odbieramy telefonów i kasujemy z naszych idealnych profili na portalach społecznościowych. A Bóg w relacji do Jonasza objawia swoją ojcowską miłość. Tak jak to podkreślił autor listu do Hebrajczyków we wstępie, wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg i przemawia po raz kolejny i kolejny do Jonasza. Nie raz, ale po raz kolejny. Bóg też jest specjalistą od tego, by modyfikować sposób, w jaki można dotrzeć do człowieka. Mimo grzechu i mimo upadku, które spotkały Jonasza, skomplikował i sobie, i innym życie, Bóg ciągle przemawia do niego. Bóg ciągle przemawia i do nas, i prowadzi nas według swojego planu. I genialnie o tym pisał Jan Paweł II w pierwszej swojej encyklice. Bóg ukształtował w sposób definitywny, ostateczny, w sobie właściwy sposób, stosowny dla swojej odwiecznej miłości i miłosierdzia, z całą boską wolnością, a równocześnie z tą szczodrobliwością, która pozwala nam wobec grzechu pierworodnego, ale też wobec całej historii grzechów ludzkości, wobec manowców ludzkiego umysłu, woli i serca, powtórzyć z podziwem te słowa. O szczęśliwa wino, któraś zasłużyła mieć takiego i tak potężnego odkupiciela. Oczywiście większość z nas kojarzy, że to ostatnie zdanie Jan Paweł II zaczerpnął z orędzia wielkanocnego, który już niedługo, za kilkanaście dni, zostanie wyśpiewane w uroczystą Wigilię Paschalną. O szczęśliwa wino, któraś zasłużyła mieć takiego i tak potężnego odkupiciela. Święty Paweł zauważa tą prawdę w słowach: gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska. Bóg w swojej logice daje swoją łaskę wielokrotnie bardziej tam, gdzie wzmaga się grzech. Grzech i zagubienie Jonasza nie mogą więc stać się przyczyną, że Bóg wycofuje swoje słowo. Bóg nigdy nie cofa swojego słowa. Zawsze pozostaje wierny. Niestety nie tak jak my. My często niestety tej wierności nie zachowujemy, a Bóg zawsze jest wierny swojemu słowu. Więc zwraca się po raz kolejny do Jonasza i mówi: wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Nie idzie więc nasz przyjaciel, nasz przewodnik ze swoim pomysłem i ze swoim programem. I wydaje się, że dziś Kościół musi stać się podobny do Jonasza i pamiętać w swoim wołaniu i wezwaniu do nawrócenia, w swoim nauczaniu teologicznym i biblijnym, w swojej refleksji i moralnej, i społecznej, że nie idzie ze swoim słowem, ale tak jak Jonasz, z tym, co Bóg nam zlecił. Kościół, a więc my tutaj wszyscy obecni, chrześcijanie, bo my jesteśmy Kościołem, musimy usłyszeć to zdanie: głoś upomnienie, które ja ci zlecam. Nie twój program i nie twój pomysł, ale to, co ja ci zlecam. Może to błędne, co powiem, ale wydaje mi się, że dziś zbyt wiele jest autorskich pomysłów na kształtowanie Kościoła i jego hierarchii i jego nauczania. A więc musimy zachować wierność Bożego nauczania. Co więcej, musimy zachować to posłuszeństwo, którym odznacza się Jonasz. Bo zaraz po tym, kiedy Bóg do niego mówi: wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głosi upomnienie, które ja ci zlecam, autor księgi Jonasza zapisuje: Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak Bóg powiedział. Doświadczył, co może się stać z nim, kiedy odwróci się od Boga. Wczoraj razem z Jonaszem chcieliśmy dotknąć dna, doświadczyć tragedii ludzkiej egzystencji w momencie, kiedy odwracamy się od Boga. I autor tej księgi po raz kolejny podkreśla, że teraz Jonasz wszystko czyni według tego, co Bóg mu powiedział. Nauczył się odkrywać wolę Pana Boga. Tak, Jonasz, ten, który ucieka, nagle okazuje się, że jest wrażliwy na wolę Pana Boga. Ale to nie zadziało się automatycznie. Ale tak jak widzieliśmy to wczoraj, przez różne jego problemy, doświadczenia, do skraju życia. Ale może właśnie dzięki temu jego nauczanie stało się tak autentyczne, bo dzięki niemu już po pierwszym dniu dokonuje się cud nawrócenia. Cud przemiany serca, ale też cud przemiany życia. Nawrócenie musi bowiem zawierać kilka konkretnych elementów, które są opisane w Księdze Jonasza. Po pierwsze, usłyszeć głos Boga. I często my mamy taką możliwość, bo on jest nam głoszony przez innych. Jest głoszony przez Kościół, przez tych, których spotykamy obok siebie, naszych przyjaciół, rodziców, katechetów. A czasami Bóg daje nam znaki, posługuje się znakami i wprost wzywa nas do zmiany naszego życia. Czasami to po prostu czujemy w naszym sumieniu, że coś trzeba zmienić w moim życiu. Sumienie, jak często powtarzamy, jest tym najtajniejszym sanktuarium, w którym my spotykamy się z Bogiem. Ale jak doskonale wiemy, nawet najświętsze miejsce może zostać zbezczeszczone. Nawet najpiękniejszy głos może zostać zagłuszony. W naszym sumieniu Bóg przemawia ciągle do nas. Czy jesteśmy gotowi dziś posłuchać tego, co Bóg do nas mówi? Mieszkańcy Niniwy mają to szczęście, że przemawia do nich taki świadek, który jest autentyczny, który w swoim życiu doświadczył tragedii odwrotu od Boga. I to bardzo ciekawie opisuje znów autor księgi Jonasza. Począł więc Jonasz iść przez miasto jeden dzień drogi i wołał i głosił: jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu. My w Kościele nie mamy wierzyć ani w księdza, ani w biskupa, a nawet w papieża. Wiem, że to trudne, to co czasami mówię, ale tak mówi księga Jonasza i tak jest nauczanie Kościoła. Mieszkańcy Niniwy nie uwierzyli i nie zaczęli wierzyć w Jonasza, ale jak zapisuje autor tej księgi, i uwierzyli mieszkańcy Bogu. To jest trudne, bo szczególnie w naszym Kościele po cudownym czasie pontyfikatu Jana Pawła II my musimy odkryć to, że on przecież nauczał nas, że Jezus Chrystus jest odkupicielem człowieka. Uczył nas, że Bóg jest miłosierdziem, że jest miłosierny. Uczył nas o Maryi, uczył nas o sensie ludzkiego cierpienia i na koniec w ostatniej encyklice powiedział, że Eucharystia stoi w centrum Kościoła. A myśmy, i to trzeba się przyznać, zachwycali się innymi rzeczami. Że ma taki autorytet, że tak ładnie mówi i w tylu językach. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu. Nie mamy wierzyć ani w księdza, ani w biskupa, ani nawet w papieża. Bogu. Czasami, kiedy konstruuję moje homilie, to czasami tak robię taką wymyślną sytuację. Czy wiem, w co uwierzyłem? Drogi katoliku, za parę minut wyjdziesz z tego kościoła i dziś mówimy wyznanie wiary, credo. Jakby ciebie ktoś spytał dzisiaj: słuchaj, tam w credo mówicie, katolicy, wierzę w świętych obcowanie, albo coś innego. Co to tak naprawdę znaczy? Czy ja jestem w stanie jako katolik dzisiaj wytłumaczyć innym, w co tak naprawdę wierzę? W świętych obcowanie, w grzechów odpuszczenie? Co to jest niepokalane poczęcie? Czy ja potrafię moją wiarę w Boga rzeczywiście innym wytłumaczyć? I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu. Czy ja rzeczywiście wierzę w Boga? Czy ja rzeczywiście jestem w stanie wytłumaczyć innym, co mówimy w kredo? Czy znam moją wiarę? Czy może o sobie powiedzieć, czy mogę o sobie powiedzieć tak, jak mówią mieszkańcy Niniwy? I uwierzyliśmy Bogu. I dziś jesteśmy dlatego chrześcijanami. A co to tak naprawdę dzisiaj, w 2024 roku, znaczy być chrześcijaninem? Pewnie dużo prawdy jest w tym, że kiedy powiemy, że być chrześcijaninem to stosować się do przykazań, żyć według moralnego nauczania Kościoła, według katechizmowych prawd wiary. Tak, coś by z tego było, ale to jest dopiero wtórne. Żyjemy jak chrześcijanie, nawracamy się i czynimy pokutę, tak jak to wskazuje Jonasz, ale dlatego, że wcześniej uwierzyliśmy Bogu. Pierwsza jest wiara w Boga, z której dopiero wtórnie wypływają zasady moralne. Genialnie o tym pisał papież Benedykt w swojej pierwszej encyklice. O tych słowach często papież Franciszek mówi: do końca mojego życia nie zmęczę się powtarzaniem słów mojego wielkiego poprzednika. I wielokrotnie Franciszek cytuje Benedykta ten fragment z Deus Caritas Est, z pierwszej jego encykliki. Co jest u początku bycia chrześcijaninem? U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei. Jest natomiast spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. My czasami to odwracamy, że mówimy: no pierwsze to musisz dobrze postępować i dopiero przyjść do Kościoła. U początku bycia chrześcijaninem nie ma decyzji etycznej czy jakiejś wielkiej idei. Jest spotkanie z wydarzeniem, z osobą, która nadaje życiu nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. Czasami dziś mówimy, że jesteśmy zagubieni i nie wiemy, iść w tą stronę czy w tą. A to tylko Jezus Chrystus jest w stanie dać nam nową perspektywę, a tym samym decydujące ukierunkowanie. I tak dzieje się z mieszkańcami Niniwy, a tym bardziej z naszym przyjacielem Jonaszem. Czyny, których dokonują mieszkańcy, ich zmiana postępowania jest zauważona przez Boga. Bóg czyni ich, że odwrócili się od swego złego postępowania. I można powiedzieć: super, no to tutaj Księga Jonasza powinna się skończyć. Ale trzeci rozdział to nie jest ostatni rozdział, jest jeszcze czwarty. Mimo tego, że mieszkańcy Niniwy uwierzyli Bogu, usłyszeli nawoływanie Jonasza, nawrócili się, zmienili swoje postępowanie, to ta księga jeszcze chce nam jedną rzecz powiedzieć, żeby pogłębić naszą wiarę, bo nasz przyjaciel Jonasz jeszcze wszystkiego nie zrozumiał. Więc zapraszam was jutro, na ostatni dzień, żebyśmy jeszcze pogłębili naszą wiarę. Żebyśmy z naszym przyjacielem Jonaszem jeszcze głębiej weszli i odpowiedzieli sobie na pytanie, czego tak naprawdę Bóg od nas oczekuje dzisiaj, w tym wielkim mieście, takim jakim była Niniwa, w tym wielkim mieście, w którym my dziś mieszkamy.